Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jako że jest okres urlopowy, upał, piękna pogoda, Państwo pewnie gdzieś tam sobie siedzicie, opalacie się i odpoczywacie generalnie, więc ja postaram się raczej dostosować do tej kanikuły, tej letniej kanikuły i podejmuję. Próbuję przynajmniej podejmować tematy, może takie szersze, przekrojowe, a nie skupiając się na tak zwanej bieżączce, brzydko mówiąc. Otóż, tak się złożyło, że po wczorajszym zapisie w Salonie 24 w moim blogu Chiny Widziałem z daleka odezwał się osobnik, którego nazwiska nie będę podawał, bo sam się kompromitował, więc niekoniecznie. Osobnik czy osoba, która przypuszczam, że piła do tego mojego felietonu, w którym mówiłem o westernizacji chińskiej kultury. I niestety, jako że nie potrafię równolegle być w dwóch miejscach, może mi się uda, ale koniecznie chyba. Nie bardzo potrafię. O nie, jest, dobrze, okej. A ta osoba napisała: a czy to przypadkiem nie jest tak, że Chiny zawsze się izolowały od świata? Czy nie jest tak, że jedyny okres otwarcia był tuż po wojnach opiumowych? Czy nie jest tak, że jeśli Chiny wygrają z USA, to nastanie na świecie druga epoka średniowiecza? Przepraszam bardzo. Mili Państwo, właśnie to tak naprawdę wyziera stąd taka gigantyczna niewiedza z tych zdań, dwóch zdań, czy trzech zdań tego osobnika, że. Ale właśnie może dlatego będę chciał o tym powiedzieć, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że niewiedza na temat Chin jest jak rów mariański, tak głęboka. A więc tak. Jedyną prawdą jest to, że Chiny przez cały czas, przez cały okres swojego istnienia, rzeczy samej, nie tylko otaczały się od północy murami, bo nie jednym murem chińskim, a murami, a przeciwko nawale tych plemion z północy, nie tylko mongolskich, ale przede wszystkim tatarskich. No to dużo o tym mówić. W każdym razie tak było, że Chiny zawsze były izolowane. Izolowały się od zewnątrz i były jakby zatomizowane w środku, wewnątrz. Bo na przykład podróżowanie po Chinach. Ja nie mówię o podróżowaniu obcokrajowców, bo to praktycznie w ogóle nie istniało, nie miało miejsca. Bo obcokrajowcy nie byli mile widziani w ówczesnych Chinach. Ale w ogóle dla samych Chińczyków podróżowanie po Chinach było wyzwaniem, co się zowie. A było tak, że ludzie, którzy się rodzili w jakiejś tam wsi, głównie chłopi, no bo to proszę nie zapomnieć o tym, że to imperium było imperium chłopskim, imperium chińskie. A więc chłopi bardzo często, przez całe swoje życie, nie wychodzili poza obszar swoich rodów, siedlisk swoich rodów. Już nie tylko wsi. Znaczy, ja mówię o tym, że rodowe jakby. Obszar był znacznie mniejszy niż wieś, Więc we wsi mogło być kilka rodów i pewnie najczęściej było kilka rodów, ale oni nawet do drugiej części wsi, gdzie mieszkały inne rody, nie chodzili. Więc to było takie zamknięcie się na nieprawdopodobną skalę. Więc to jest jedyne prawdziwe zdanie, które w tym komentarzu padło. No tylko, że pytanie jest, a co ma piernik do wiatraka? A co ma piernik do wiatraka? Ja mówiłem o westernizacji chińskiej kultury od momentu, kiedy zakończyła się, właściwie nie wspomniałem o 19 roku, o, nie wiem, przepraszam, 911 roku, czyli rewolucji Qinghai, ale to dla mnie jest oczywiste, że to jest taka cezura oddzielająca cesarstwo od tych quasi nowoczesnych Chin. Natomiast no właśnie, tak nic z gruchy, nic z pietruchy, bo to, że Chiny się izolowały wcześniej i tak naprawdę izolowały się jeszcze dosyć niedawno, to co to ma do tutaj, jaki to ma związek z westernizacją ich kultury obecną? Myślę, że żaden. Znaczy, do pewnego stopnia można sobie wyobrazić, że ta westernizacja postępuje łatwiej, między innymi dzięki temu, że Chiny nigdy nie były poddawane wcześniej, przed 19 rokiem, przed 911, co ja z tym nie wiedziałem, 911 rokiem, nigdy nie były poddawane wpływom zachodnim, aczkolwiek to też nie jest do końca prawda, bo łajdactwo białe, a szczególnie Brytole, którzy niszczyli Chiny już od czasu wojny opiumowej, wspomnianej tutaj, a to przecież wojny opiumowe miały na celu zezwolenie Brytolom właśnie na handel opium, na zniszczenie chińskiego społeczeństwa, tak jak to miało później miejsce. Dobra, ale to, no i jednak mimo wszystko nie ma bezpośredniego związku. Ta obecna ekspansja, nieprawdopodobna ekspansja Chińczyków wszędzie, we wszystkich kierunkach, a nie ma, czy myślę, że jednak mimo wszystko nie ma żadnego związku z tym, że przez 2000 lat oni siedzieli w domu i pilnowali swoich spraw. A to jedna sprawa. Druga rzecz to, no widzicie Państwo, uciekło mi ten. Druga sprawa to stwierdzenie, że jeśli Chiny zajmą miejsce Stanów Zjednoczonych jako potęga światowa, a wszystko idzie właśnie ku temu dobremu, jak powiedziałem, a to ten człowiek powiedział o tym, że nastąpi drugie średniowiecze. A więc ja domyślam się, że większość z Państwa postrzega, znaczy nie znając historii średniowiecza, postrzega średniowiecze właśnie kategoriami tego osobnika. Tylko że wiecie Państwo, no, nie trzeba być miedwiedzistą, żeby wiedzieć o tym, że średniowiecze to był jeden z najwspanialszych okresów, najbardziej twórczych okresów w Europie. No ale wiecie Państwo, my jesteśmy niestety produktem, każdy z nas jest produktem lewackiej obróbki historii. Ta lewacka obróbka historii zaczęła się w 1945 roku i trwa tak naprawdę do dzisiaj. Ja miałem szczęście, że moja córka, gdy studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, to czytywałem jej książki, jej podręczniki. No i miałem szczęście się dowiedzieć właśnie bardzo wiele na temat pięknego, wspaniałego okresu średniowiecza. Wspaniałego rozkwitu średniowiecza, bardzo często, najczęściej opartego o, uwaga, klasztory. Tak, No ale cóż, to trzeba, jak powiedziałem, trzeba było mieć moje szczęście, żeby móc się tym zająć. Zawsze lubiłem historię, więc pochłaniałem również jej książki, córki. A więc mówienie o tym, że... Znaczy, może inaczej jeszcze inaczej podejdę do tego tematu. To średniowiecze zostało ochydzone jako kontrapunkt w stosunku do tego wspaniałego rozwoju, w cudzysłowie, państw naprzód, państw socjalistycznych, a później już całej Europy jako jednego wielkiego eurokołchozu. Tak, mili Państwo, tak to wygląda, że... komuchy, lewactwo generalnie i ci tak zwani liberałkowie, którzy są dla mnie emanacją komuszego stanu, wbili nam do głowy to, iż jedyny postęp, jedyna nowoczesność i postęp właśnie wiążą się z tym lewackim sposobem widzenia świata. Lewicowym, lewackim właśnie, nie lewicowym, lewackim sposobem widzenia świata. I cała reszta, a te poprzednie okresy, które w oczywisty sposób związane były z Kościołem, z jego dominującą rolą w życiu społeczno-gospodarczo-politycznym, no muszą być w jakiś sposób, ich rola musi być pomniejszona. I tak właśnie spowodowano, iż tacy osobnicy, jak ten człowiek pisze, że a oczywiście w tym pejoratywnym tego słowa znaczeniu, że jak Chiny staną się wspaniałym mocarstwem, to zejdziemy do epoki średniowiecza. No bo się nie douczył i no i stąd takie brednie. Ale myśląc kategoriami moimi, to ja jestem przekonany, iż będzie dokładnie odwrotnie. To znaczy, ten pozytywny, ten faktyczny rozkwit owych czasach w Europie przeniesie się, mam nadzieję, za kilkanaście lat na rozkwit całego świata. Bo właśnie oby to średniowiecze, później renesans, ale przede wszystkim średniowiecze, to były podstawy Europy. To średniowiecze ogarnie cały świat. Ludzie będą mądrzejsi, będą więcej wiedzieli. Będzie nauka i sztuka na najwyższym poziomie. A oby tak było, proszę nie zapomnieć o tym, że jeśli przymierzyć średniowiecze nasze, średniowiecze europejskie do okresu chińskiego imperium, to oczywiście bez sensu, ale czasowo tylko, to wówczas, w tym czasie, we wczesnym średniowieczu, miała miejsce epoka tangów. Tangów, proszę Państwa, to był najpiękniejszy okres rozwoju kultury chińskiej. Dokładnie to samo miało miejsce w Europie. I chciałbym, żeby ta epoka tangów, epoka europejskiego średniowiecza, żeby się powtórzyły, ale w skali całego kraju, całego świata. Mam nadzieję, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to właśnie tak będzie. To jest krótka moja odpowiedź na bzdury, jakie w tym komentarzu usłyszałem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.